Kochani, to, co Bóg włożył do mojego serca, dzisiaj ubrałem w tytuł dwóch słów. Bóg chce. Mamy niedzielę. Jak każdej niedzieli, godzina 10:00, jak od wielu, wielu lat, od pokoleń, ludzie schodzą się, przychodzą na nabożeństwo. Przychodzą, aby się modlić. I chcę dzisiejsze rozważanie słowa zacząć od całkiem podobnej sytuacji. Oto nabożeństwo. Ludzie przychodzą do kościoła. Otwórzmy sobie nasze Biblię, Księga Dziejów Apostolskich, 3 rozdział. Trzeci rozdział i najpierw od 1 do 11 wersetu. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego osadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni, i ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co się przydarzyło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przedsionka zwanego Salomonowym. Doskonale znamy tą historię. Ale chciałbym, abyśmy spojrzeli na ten fragment nie jak na historię. Abyśmy zastanowili się, co to dla nas dziś może znaczyć. Dlaczego te słowa znalazły się w Biblii? Jeśli tu są, to znaczy, że mają jakieś przesłanie. Godzina wybiła 9:00. Nie wiem, czy to przyzwyczajenie, czy obowiązek, czy to wynikało z ich pragnienia, ale przychodzili. I można by się było zastanowić, czy to jest pobożność, czy pewien rytuał. Jak co dzień przynoszono chromego. Każdy jeden dzień wyglądał tak samo. Niczym się nie różnił. Dzień jak każdy inny. Nabożeństwo jak każde inne. Oto przychodzili ten, który od dziecka był chory i jak zawsze siedział w tym miejscu, tak dalej siedzi. Patrząc na tych ludzi, bogobojni. Jeśli on tam siedział, to znaczy, że zawsze coś dostał. Może ktoś, wychodząc z domu, pomyślał sobie: idę, jeszcze wezmę jałmużnę, zostawię temu biedakowi. I tak nabożeństwo za nabożeństwem. Myślę, że sytuacja zgoła podobna do tych, jakie ma miejsce dzisiaj w kościołach na całym świecie. W Polsce, a może i u nas, w kościele zielonoświątkowym w Nysie. Byli chorzy pośród nas? Byli. Są. Kolekta jeszcze będzie. No to trzeba jeszcze wziąć same akty pobożności. Ksiądz czy pastor zaczyna przemawiać. Jest głoszone słowo. Podziękujemy Bogu, pomodlimy się. Powiemy sobie, to aż się zejdziemy znów, Bożego błogosławieństwa. Tak sobie wyobrażam te nabożeństwa. A jak to widzi Bóg? Pamiętacie słowo ze wstępu? Bo myśli wasze to nie myśli Boże. To jak my, jak Kościół widzi nabożeństwa, to nie jest wizja Boża. Bóg widzi inaczej. I tu mamy przykład tego, że dokładnie tak samo było. Że ludzie przychodzą do kościoła z pewnymi przyzwyczajeniami. No bo, no jak już tak było, tak od dawna jest i godzimy się z tym. Tam jednak okazał się to dzień inny jak każdy jeden. Zupełnie inny. Coś się wydarzyło. Werset 10. Poznali bowiem, że to był ten sam człowiek, który dla jałmużny siadał przy bramie pięknej. I ogarnęło ich zdumienie, oszołomienie z powodu tego, co się wydarzyło. Czy potraficie to sobie wyobrazić? Czy potraficie to sobie wyobrazić, że tu właśnie w naszym kościele, gdzieś tam na końcu, od lat, od dziecka, siedzi człowiek, który nie może chodzić. Przychodzi ze swoim kalectwem i nagle coś się wydarza. Chciałbym zwrócić uwagę na reakcję kościoła. Czy to nie jest ten sam człowiek? I nagle ogarnęło ich zdumienie, ogarnęło ich oszołomienie. Dosłownie tam chodzi o dwie postawy. Pierwsze to niewysłowiona ekstaza, podniecenie, niesamowite przeżycie. Jeśli ten człowiek nie tylko, przepraszam, wszedł za nimi, ale jest napisane, że on tam chodził pomiędzy nimi, on zaczynał podskakiwać. W nim to było widać. I teraz tak to widzę, część kościoła, to jest ta euforia. Wow, widzieliście to? Czy widzieliście go? A druga, dosłownie strach. A część przeszyła strach. Strach, że ciężko jest dosłownie tłumaczyć Biblię. Ale tam chodzi o strach. Strach sytuacyjny. W pewnym momencie wydarzyło się coś, z czym nie wiem, co mam zrobić. Nigdy tego nie było. Słuchajcie, jesteśmy w kościele. W kościele Bożym. Gdzie jest Bóg? I teraz nagle wchodzi Piotrek i nagle, słuchajcie, coś się zaczyna zmieniać. Bóg czy nie Bóg? No może nie. No bo jeśli Bóg, to gdzie był wcześniej? I zaczyna się. I sam byłem świadkiem. Kiedy jedni ludzie opowiadali, wiecie jakie, co tam się działo i aż ustać nie można, a inni szukają argumentów. To zapewne nie Bóg. A przez Piotrka, a przez tego młodego Jasia człowiek zaczyna się skupiać na wydarzeniu. Na wydarzeniu, a nie na Bogu. Czy nie zastanawialiście się, dlaczego wiele razy Pan Jezus, kiedy dokonywał cudów? W jednym miejscu nawet jest napisane, szło za Nim wielu, On uzdrowił ich wszystkich i przykazał im, aby Go nie wydali. Dlaczego? Bo człowiek zaczyna się skupiać na wydarzeniu. Zaczyna się skupiać, zaczyna przeżywać albo taką euforię, albo lęk przychodzi, skąd się to wzięło, Boże czy nie Boże, albo zaczyna się skupiać na osobie, która się do tego przyczyniła. Dlatego Pan Jezus usuwał się za każdym razem. Pokazywał, okej, macie Boże uzdrowienie, ale mnie już tam nie ma. Żebyście zobaczyli coś więcej niż cud. Żebyście zobaczyli tego, który spowodował ten cud. Żebyście się nie wpatrywali w człowieka, czy to Józek, czy to Krzysiek, czy jak mojkolwiek na imię. Ale to jest część zdziwienia. Pierwsze zdziwienie widzieli. Kolejne zdziwienie, kiedy Piotr otworzył swoje usta. I tu następne wersety chciałbym przeczytać od 12 do 20. Ujrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawdzili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców waszych, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się, przepraszam, przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o uskawienie wam mordercy. I zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło się imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Skąd te zdumienie, oszołomienie? Myślę, że jeszcze w większym szoku byli wtedy, kiedy słyszeli, co Piotr do nich mówi. A ujrzawszy to, co się dzieje, a Piotr spojrzał na Kościół i powiada do Kościoła, dlaczego się temu dziwicie? Wyobraźmy sobie właśnie tę sytuację, że teraz ten człowiek, który od zawsze tutaj siedział, który nie mógł chodzić, on łazi tam i z powrotem. Czy te same słowa nie trzeba by było zadać i nam? Dlaczego się temu dziwicie? To mówi słowa, kieruje te słowa do ludzi wierzących. Tak czy nie? A gdyby to u nas, gdybyśmy na to patrzeli, wierzący czy niewierzący? Zatem skąd to zdziwienie? Ale więcej, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie? Dlaczego się patrzycie, że co, że my coś? Że jestem kimś kim? Dlaczego tak patrzycie na nas, jakbyśmy to my własną mocą albo pobożnością to sprawili? Patrząc na Piotra, tak, to bym mógł powiedzieć, wow, jego pobożność mnie inspiruje. Ale Piotr mówi, że to nie ma nic wspólnego z moją pobożnością. To nie ma nic wspólnego z tym, kim ja jestem. Ludzie w Kościele, dlaczego wpatrujecie się w ludzi? Dlaczego wpatrujecie się w ludzi, którzy mogą wam pomóc? W ludzi, którzy mogą wam pomóc. Bóg, mówi Piotr, Bóg Abrahama. Znacie go? Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, ten sam Bóg. Ten sam Bóg, w imieniu którego się schodzicie. To ten sam Bóg. Skąd zdziwienie? Wniosek to co? Nie znali Boga. Nie znali Boga. Albo nauczyli się przychodzić do kościoła. Tak od zawsze było, tak jest. Czy to jest wiara? Czy to jest chrześcijaństwo? Co jest smutne dla mnie, patrząc na Kościół? Że ciągle, i chyba zawsze tak było, że są kanony ludzi świętych, święcie obdarowanych. Ludzi, do których można przyjść po modlitwę, bo do innych po co? Właśnie tego unikał Pan Jezus. Coś robił, odchodził i nie mówcie. Niech ludzie myślą o Bogu. Bracia, siostry, powiedzcie skąd? Skąd to jest w naszych myślach? Tak na szybko, pomyśl sobie, dotyka cię śmiertelna choroba, idziesz do kogo? Żeby kto się pomodlił? No pastor z urzędu, nie? Ale zaraz, oprócz urzędu, to jeszcze kto? Pomijam śmiertelną chorobę. Przychodzimy w zwykłych naszych potrzebach. I wybieramy sobie ludzi, których prosimy o modlitwę, bo mamy zaufanie do nich. Tak, do tego trzeba się przyznać, bo mamy zaufanie do nich. I to nas ograbia. To ograbia Kościół. Bo jak już nie mam zaufania, albo jak nie ma tego, do którego mam zaufanie, to co mi zostaje? Usiąść i siedzę dalej, jak siedziałem i tak dalej wyciągam swoją rączkę i może coś mi skapnie. Czy taki Bóg zaplanował Kościół? Czy po to przyszedł Pan Jezus, aby wejść do Kościoła i co? Janku, wiem, chorujesz, wiem, ale dzięki Bogu, że jeszcze jesteś. Czy znacie takiego Boga? Ja nie. To, co czytam w Bożym Słowie, wręcz przeciwnie. Kiedy Pan Jezus przychodził, to patrzył chora. Nawet nie pytał, podszedł i uzdrowił. Ludzie szli za Nim chorzy. Co zrobił? Biedni wy jesteście. Ja wiem, no ten świat jest taki skażony teraz, wiecie, choroby. Co zdrowego teraz? No trudno, to już musimy tak żyć. Ci ludzie w tym kościele nie zauważyli tego, co się naprawdę tam stało. To nie żadne ręce, które leczą. To nie żadne cudowne uzdrowienie. Ale najpierw się coś wykonało. Nie wiem, ile trwała ta chwila. Wyciągnął rękę i prosił ich o jałmużnę. I był kontakt wzrokowy. Wpatrzyli się w siebie. Ten biedny patrzy na nich, ale zobaczył coś, co zmieniło jego sytuację. On to swoją wiarą zobaczył. Werset 16. Możemy to wyświetlić? Pewne ważne rzeczy. Przez Piotr uzasadnia, co się wydarzyło. Nie patrzcie na jakieś cudowne uzdrowienie. Zapomnijcie o tym, że ten człowiek chodzi. Chcę wam pokazać coś, co było podstawą tego, co widzicie teraz. Przez wiarę w imię Jego. Czyje imię? To, co Piotr mówi wcześniej. Srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję. W imieniu Chrystusa Nazarejskiego. A tu mówi przez wiarę w imię Jego. Jakie imię? Jakie imię? Słuchajcie, kochani, to nie jest sprawdzian, to nie jest egzamin, który zdacie albo nie. Na pewno jest to egzamin, który zdajemy albo nie, ale my musimy wiedzieć, jakie imię. Okej, no Jezus, no wiemy. I co w związku z tym imieniem? Co to imię znaczy? Imię Jezus znaczy Immanuel, czyli Bóg w kościele. Bóg z nami. Bóg z nami. Przez wiarę w imię tego, który nazywa się Bóg z nami. Przez to, że ten człowiek przyjął do swojego serca. Jest Bóg z nami. Jest. Wybaczcie. Wzmocniło Jego imię. Wzmocniło imię Jezusa Chrystusa. Kiedy ten człowiek doszedł do tego, Bóg jest z nami, jest napisane, to wzmocniło tego człowieka. To wzmocniło jego nogi. A co on, ten, którego ty wyznajesz, robi w twoim życiu? Kto jest twoim Panem? Po co o tym mówić? Jeśli powiemy to głośno, to będziemy musieli się z tym skonfrontować. Jest czy nie jest? Ten uwierzył i to wzmocniło jego nogi. To rozwiązało jego problem. A moim Panem jest... Prawda? Wiara zaś przez niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie. Słyszycie, co Piotr mówi? To nie ja, Piotrek, któremu Pan Jezus powiedział: teraz, Piotrek, idź, rób, uzdrawiaj, zobaczysz, jakie się rzeczy będą działy. Ale przez wiarę. Piotr mówi: słuchajcie, to, co się z tym człowiekiem stało, to się w nim stało. To nie, że ja przyszedłem, bo jestem szczególnie namaszczony, ale wiara, która w nim zakiełkowała, ona przyniosła owoc. On przez chwilę zaczął się zastanawiać. Słuchajcie, czy nie było tam wcześniej Jezusa? Wszyscy o tym słyszeli. Wszyscy. I zapewne i ten człowiek. I wtedy, kiedy przyszedł Piotr, Piotr wzbudził tylko jego wiarę. Przypomniał mu o Jezusie Chrystusie, o tym, który ma moc. Jeśli wierzysz, że On jest z nami. Jeśli wierzysz, że On jest z tobą. Jeśli wierzysz. A co o sobie sam Pan Jezus mówi? Oto któregoś nabożeństwa. Staje pośród nich, otwiera Biblię, przeczytał o sobie słowa i usiadł. Pamiętacie, co przeczytał? Co powiedział o sobie? Kim jestem? Ja przychodzę do was. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, wersety 18 i 19. Ewangelia Łukasza 4:18 i 19. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym co? Abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym co? Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym co? Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok łaski Pana. Po to przyszedł Pan Jezus. Czy takiego Go ciągle odbieramy? Czy w takiego Pana wierzymy? Czy właśnie w tym pokładamy nadzieję, że to On jestem tym? Jestem przekonany, mówię szczerze, jestem przekonany, że gdybym poprosił na dzisiejsze nabożeństwo kogoś znanego, kogoś uznanego, słyszeliśmy, że uzdrawia i tak dalej, zapewne mielibyśmy też zupełnie inne oczekiwania. Gdybyśmy wiedzieli, że taki człowiek będzie u nas na nabożeństwie, lecielibyśmy jak muchy. Czy o to Bogu chodzi? Na co patrzymy? Imię tego, który posługuje, czy imię tego, który czyni? Imię tego, który ma moc, który może to zrobić. Kochanie, może dlatego my sami siebie ograniczamy, bo szukamy nie tam, gdzie trzeba. Boże, tak, a przez Wojtka tak. Ostatnie słowa Pana Jezusa, które skierował do swoich uczniów, do tych, których pozostawił, którzy mają tworzyć Kościół. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, wersety od 17 do 20. Mateusz 28, 17 do 20. Jest mowa po Jego zmartwychwstaniu. I gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon, lecz niektórzy, jest mowa o uczniach, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa, dana mi jest, jaka? Nie za dobrze słyszę. Dana mi jest jaka? Wszelka moc. Gdzie? Na niebie. I gdzie? Gdzie? Ludzie, kochani, czy wy siebie słyszycie? Dana mi jest wszelka moc. Wszystko się dzieje, to co powiem, na niebie i tu, na ziemi. I to mówię do was, do tych, którzy pozostajecie na ziemi. To są słowa tego, któremu ufamy. I dalej Pan Jezus mówi, idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody i tak dalej. Oto ja jestem z wami. Tak, po wszystkie dni. Po wszystkie dni. Bracie, siostro. Czy dzisiejsze nabożeństwo może być inne, jak tam wtedy? Może. To tylko od nas zależy. Przychodzimy do kościoła właśnie z czym? Z czym? Jeśli przychodzimy jako wierzący, to przychodzimy, bo wierzymy w urząd pastora i namaszczenie starszych, tak? Dana mi jest wszelka moc na niebie, na ziemi, a ja jestem wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale jeszcze cięższe słowa, które usłyszeli. To wy wydaliście go. To wy wydaliście tego samego, który przed chwilą uzdrowił. W którego imieniu człowiek chodzi. To wy zaparliście świętego i sprawiedliwego. To wy zabiliście sprawcę życia. Tak, i to jest prawda. To brak ich wiary. To ich brak wiary spowodował to, że ludzie krzyczeli na krzyż. Co z tego, że chodził i uzdrawiał? Co z tego, że uwalniał, kiedy patrzyli, że dalej to jest syn Józka? Że jego bracia i siostry przecież są w tamtym zborze, przecież ich znamy. Brak wiary spowodował to, że posłali go na krzyż. Paskudy jedne. A czy twoja wiara ma życie? Czy twoja wiara ma życie? Wiara, która nie ożywia, jest martwa. Wiara, która nie przynosi życia, jest martwa. Kto ją zabił? Ktoś ją uśmiercił. Ktoś ją uśmiercił. I wiem, o czym mówię. Wiecie, kiedy ja się nawróciłem, drżycie narody. Tak wierzyłem. Kiedy zacząłem czytać, co to znaczy imię Jezus. Kiedy zacząłem czytać o tym, że Bóg jest, że On to może. Tak wtedy uważałem, drżyjcie narody. Czy zawsze tak było? Nie. Przyszedł czas, kiedy zacząłem sam zaglądać wszędzie indziej niż za Bogiem. Przyszedł czas, kiedy sam w swoim sercu zabiłem wiarę. I powiem wam jedno świadectwo takie, jak skutecznie ją mordowałem w sobie. Pastor. Byłem już wtedy pastorem. Okej, modlimy się. Takie potrzeby, modlimy się. Ale ja, takie jak moje tam schorzenia, dajcie spokój. I któregoś razu przyjeżdża, Bóg przyprowadził jakiegoś sędziwego kaznodzieje, który mówi, jest tutaj człowiek, z którym żona ma problem. Mówił o mnie. A ciągle myślałem jeszcze, że nie. Bo miałem wtedy bardzo dotkliwe dolegliwości związane z wrzodami układu pokarmowego. I wtedy mówię tak, bo żona ma problem, musi gotować osobno. I tam zaczął opowiadać, ale mi się robi coraz bardziej gorąco. I wiecie co wtedy? Mirek tutaj jest tak blisko, pokażę wam, co moja żona na to. Tak. To znaczyło, że to o ciebie chodzi. Ten łokieć znaczyło, Bogdan, to o ciebie chodzi. A co ja na to? Zaczekam, bo że to o kogo innego chodzi. Głupota. Jaka głupota? Ile lat? I w pewnym momencie pękło moje serce. Mówi, Boże, nie. Tak dłużej nie będzie. Wyszedłem i zaraz po nabożeństwie, to było w tygodniu, zaraz po nabożeństwie szedłem do pracy na noc i mówi, słuchajcie, po nabożeństwie od razu wracamy do domu, robimy frytki. To jest zabójstwo dla moich dolegliwości. Zrobiliśmy frytki, zeżarłem frytki, wypiłem kawę, poszedłem do pracy, wróciłem rano ze służby, zeżarłem resztę zimnych frytek i do dzisiaj nic. Ale no, słuchajcie, kochani, to nie ma się z czego cieszyć, bo wcześniej sam w sobie zabiłem wiarę. Bo wcześniej sam uważałem, tak, o innych można się modlić, trzeba. Ale dla mnie? Czy w moim życiu coś się może zmienić? Czy w twoim życiu, bracie, siostro, coś się może zmienić? Chyba, że chcesz przychodzić tak, jak tamci przychodzili. Od lat. To samo. Uwielbienie, kazanie, kolekta, z Bogiem, do zobaczenia znów. To jest nabożeństwo, a nie Bóg. Na nabożeństwie powinien być Bóg. On jest. Tylko co my z tym robimy? Innym razem w synagodze Pan Jezus wchodzi i patrzy, siedzi człowiek. Tam jest napisane z uschłą ręką. I co robi? Wyrazy współczucia. Tak? Podchodzi do niego i mówi, podaj mi swoją dłoń. Jaką? Jak ona nie działa. Gdybym mógł, to bym jej tak nie nosił. Ale znowu Pan Jezus dotknął się jego serca. Ten człowiek wiedział, kto to powiedział. Ten człowiek wiedział, że to mówi ten, którego imię jest Bóg ze mną. Bóg przyszedł dla mnie. Przyszedł, aby dać wolność, aby dać uzdrowienie. Podał mu swoją rękę. Kochani, czy u nas zawsze jest tak? Czy nie jest tak, że przychodzimy, podaj mi swoją rękę. Zdrową? Tak. A ta chora to tam nie sobie już tak będzie. Kochani, naprawdę długo to słowo dojrzewało w moim sercu. Sam walczyłem, wiecie, sam walczyłem. Boże, czy na pewno mam tak mówić? Ale czy inny jest Bóg? Czy mogę mówić o Nim inaczej niż prawdę? Chromy nie spodziewał się tego, co otrzymał w czasie tego nabożeństwa. Może jak i wielu z was dzisiaj. Przyszliście, bo niedziela, bo dzień święty, bo trzeba by Bogu podziękować, tak? I z jakim oczekiwaniem? A może to Bóg dzisiaj właśnie do ciebie mówi. Nie chcę, żebyś dłużej właśnie tak przychodził. To dla ciebie jest dzisiejsze nabożeństwo. To ze względu na ciebie i chcę zmiany w twoim życiu. Pytanie wynikające z dzisiejszego rozważania do tych wszystkich, którzy przychodzą czy na dziewiątą, czy na dziesiątą. Czy wierzymy w innego Boga niż ten, o którym tutaj jest mowa? Tej historii, którą czytaliśmy? Wydaje mi się, że wszyscy wierzymy w tego samego Boga. Czy On zmienił się? Czy zmienił swoje zdanie? Czy gdziekolwiek czytacie, że powiedział, a nie, tobie to nie? Czy dziś może uzdrawiać? Kto wie? Kto wie? Czy dziś może uzdrawiać? Czy dziś może uwalniać? Czy dziś może obdarzać? Kochani, nic więcej nie mam do dodania. To jest Słowo Boże. I chciałbym, abyśmy coś zrobili. Chciałbym modlić się dzisiaj o was, o wasze potrzeby. Bo takie są. I chciałbym zrobić to nie tak, że słuchajcie, wyjdźcie teraz, to pastor się będzie modlił, uwaga. Absolutnie nie. Chciałbym, abyśmy mieli modlitwę o nasze potrzeby. W pierwszej kolejności chciałbym, aby wyszli ci, którzy potrzebują. Abyście stanęli tutaj na środku. I zaraz za nimi proszę tych, którzy macie takie pragnienie, pójdę, pomodlę się. I daję wam gwarancję, że nie macie nic. Jeśli położysz swoją rękę, to daję wam gwarancję, że nic w twojej ręce nie masz. Ale możesz położyć swoją rękę i zawołać, Panie Jezu, ten sam, który uzdrowiłeś, tego człowieka, który od dziecka nie chodził. Ten sam, Panie, przychodzimy do Ciebie i prosimy Cię. Moim marzeniem jest bycie w takim kościele. Wiecie, chciałbym być najmniejszy. Chciałbym, żebyście opowiadali w kościele, jak Bóg działa. I żebyście najmniej widzieli, co tam pastor robi. Ale żebyście mogli widzieć, że Bóg ciebie używa. Amen. Idę, jest potrzeba modlitwy, idę i wołam gdzie? Kochani, my się tego boimy, że podejdziemy, położę swoją rękę i co? i nic. Jeśli ja kładę swoją rękę i oczekuję, że moja ręka coś uczyni, jestem w wielkim błędzie. Ale jeśli ja kładę swoją rękę, a drugą podnoszę do nieba i mówię: Boże, proszę o tego człowieka. Nie żadną moją mocą, ale powołuję się na tego samego Boga, o którym czytam. I proszę, abyś Ty to uczynił. I chciałbym, abyście i Wy, bracia i siostry, dzisiaj też to robili. Powstańcie, proszę. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję, Panie, za to, że dziś mogliśmy najpierw stanąć przed Twoim stołem. Mogliśmy najpierw, Panie, przypomnieć sobie, co uczyniłeś na Golgocie. Dlaczego, Panie, musiałeś umrzeć? Dziękuję, Panie, za Twoje słowo, które nam przypomina, co mamy w Tobie, co w Twoim imieniu, Panie, czego możemy oczekiwać. Panie mój, dziękuję Ci. Dziękuję, Panie, za dzisiejsze przesłanie, że Ty, Panie, chcesz. Że Ty jesteś tym, który przychodzi, który uzdrawia, który uwalnia, który daje moc przemiany. Ty jesteś tym, który odpowiadasz na nasze potrzeby. Panie, dziękuję Ci za Twoją obecność na tym miejscu. Dziękuję za to, że jesteś pośród nas. Jesteś, Panie, aby wsłuchiwać się w głos naszego uwielbienia. I dziękuję, Panie, za to, że Ty wsłuchujesz się w głos naszych próśb, naszych potrzeb. Dziękuję za to, że jesteś tym samym Bogiem, który się nie zmienia.